Witam Państwa, pan Przemysław Pil. Proszę Państwa, przepraszam za ten hałas, ale wentylator musi pracować przy 30 stopniach, bo inaczej się rozpuszczę. Może niekoniecznie, ale w każdym razie sprawność intelektualna spadnie. Gdyby go nie było. Więc niestety. A jest to 40-letni albo i starszy Zefirek, więc... No więc... Proszę Państwa, kolejny raz Global Times, 23 sierpnia, więc już chwilę, ale dotyczy to polityki gospodarczej, więc spokojnie. Tytuł artykułu: Chiny publikują wytyczne mające na celu zwiększenie konsumpcji, ponieważ istnieje, utrzymuje się presja na obniżenie tejże. W piątek Chiny wprowadziły szereg środków mających na celu zwiększenie konsumpcji w sektorze kultury, turystyki, przyrzekając, że przeprowadzą reformy i wykorzystają nowe technologie, takie jak 5G na przykład, aby poprawić sferę usług, ponieważ gospodarka kraju stoi w obliczu utrzymującej się presji spadkowej. Środki przedstawione przez, środki zaradcze przedstawione przez Radę Stanu, czyli rząd chiński, mają na celu utrzymanie szybkiego wzrostu konsumpcji w obszarze usług kulturalnych i turystycznych oraz zwiększenie roli konsumpcji jako głównego motoru wzrostu gospodarczego. A chciałem tutaj zwrócić uwagę, przepraszam, przerwę cytowania, zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Otóż w sytuacji wojny, która się dopiero rozpoczyna, tej, jak powiedziałem, pierwszej światowej wojny hybrydowej, którą Stany Zjednoczone wytoczyły Chinom, to się dopiero zaczyna, nie tylko Stany Zjednoczone, ale cała ta ferajna biała, przy wsparciu innych, Japończyków, Koreańczyków, a ta wojna musi spowodować, iżby Chiny, chińskie społeczeństwo było silne możliwościami finansowymi, które to możliwości finansowe przekują się na popyt, na możliwości popytu. Na możliwości podaży, przepraszam. Znaczy oczywiście popyt przekuje się na podaż. Czyli jeśli jest popyt, to żeby była również podaż. I tutaj mowa jest właśnie o podaży. Chiny wprowadzają, cytuję, Chiny wprowadzą szereg korzystnych polityk, takie jak obniżenie cen w państwowych obiektach turystycznych, naleganie na obniżenie usług, na obniżenie cen usług finansowych dla turystów. Chiny będą również pracować nad poprawą usług płatniczych, w tym za instalowaniem mobilnych usług płatniczych w większej liczbie obiektów, obszarów, rozszerzanie zasięgu sieci bezprzewodowej i wdrażanie 5G w niektórych już obszarach. W szczególności wszystkie witryny, wszystkie obszary turystyczne będą mogły akceptować płatności mobilne. 90% do 2020 roku, 90% tych obszarów turystycznych będzie miało zasięg 5G, 4G lub 5G. Wydatki na turystykę krajową odnotowywały stały wzrost w ostatnich latach i w większym stopniu przyczyniają się do wzrostu konsumpcji, kluczowego obszaru, na którym decydenci mają wpływ na wzrost gospodarczy. A w pierwszej połowie roku przychody z turystyki kraju wzrosły o 13,5% rok do roku do 2 bilionów 780 miliardów juanów. To podało Ministerstwo Kultury i Turystyki. Ministerstwo poinformowało, że przychody od zagranicznych turystów wzrosły tylko o 5% rok do roku do 6 miliardów dolarów. 6,5 miliarda dolarów, to są z turystyki zagranicznej, z turystyki zachodniej, zagranicznych turystów do Chin, to jest 6,5, a chińscy turyści 392 miliardy, więc w ogóle nie ma o czym mówić, nie ma porównania. Chiny, chcąc przeciągnąć więcej turystów zagranicznych, muszą poprawić usługi, a w tym lepszy dostęp do informacji o podróży, usługi językowe, inne środki wsparcia, podała Rada Stanu. Środki pojawiają się, gdy w momencie, gdy kraj walczy z presją zewnętrzną, naznaczoną wojną handlową z USA i wewnętrznymi wyzwaniami, gdy gospodarka przechodzi okres transformacji. Według NBS-u w pierwszej połowie roku chińska gospodarka wzrosła o 6,3%. No może tutaj byłoby lepiej powiedzieć, jak to wygląda w obszarze konsumpcji, no ale podano to, co podano. A ja w tej chwili nie mam do dyspozycji tej wartości. Proszę Państwa, i teraz to oczywiście koniec. A co tu poeta miał na myśli? O co tu chodzi? No więc stosunkowo prosta. A zmniejszenie między innymi, znaczy obszar turystyki, ale i kultury. Obniżenie cen i w ten sposób zaproponowanie tych obszarów z tymi obniżonymi cenami dla większej ilości odbiorców. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że to jest klasyczny liberalizm. Klasyczny. To, co się w ostatnim roku dzieje, w ciągu ostatniego nawet półrocza, dzieje w Chinach, to przechodzi ludzkie, no to właśnie ostatni rok. To jest klasyczny liberalizm. Jak ja słyszę i czytam to, co mam do dyspozycji, co Państwu przedstawiam, to czegoś takiego, o czymś takim w ogóle nie ma mowy. W Polsce, w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych, nigdzie nie mamy do czynienia z tak rozbuchanym liberalizmem gospodarczym, jak w Chinach. U nas się mówi o liberałach, a tam się ten liberalizm przekuwa w codzienność życia. Bo zmniejszenie, bo proszę sobie wyobrazić, sytuację następującą. Otóż, ja nie wiem, ile kosztują bilety Polskina, bo ostatni raz w kinie byłem pewnie ze 20 lat temu. I się wcale nie martwię, bo to oznacza tylko tyle, że według mnie oznacza to, że ja wychowany na światowych klasykach kina, widzę Bergman, Antonioni, Renoir i tak dalej, René Clair, ja na byle co nie pójdę. Fellini, ja na byle co nie pójdę. Ale i tym bardziej, że te bilety są drogie. Podejrzewam, że 30-40 zł, to chyba coś koło tego. Proszę mi wybaczyć, jeśli palnąłem jakąś głupotę, ale powiedziałem, no, ja nawet w pobliżu kina nie byłem przez ostatnie 20 lat. Więc myślę, że takie ceny są. Ale teraz, gdyby wszystkim zależało na tym, żeby ich kina były odwiedzane naprawdę przez masy, bo my jesteśmy społeczeństwem w dalszym ciągu biednym lub bardzo biednym. I Warszawa, i jak się przyjeżdża do Warszawy i patrzy się na te samochody i na te drogie lokale, które są pełne, to nie jest cała Polska, to nawet nie jest pół Polski, to nie jest nawet 10% Polski. Nie, trzeba wyjechać poza Warszawę i wtedy się dopiero widzi Polska. Otóż, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że obniżenie cen w tych wszystkich kinach dużych miast, nie tylko warszawskich, dużych miast, spowodowałoby, że ludzie częściej by tam chodzili i podejrzewam, że zostawiliby więcej pieniędzy niż za jednokrotnym pójściem. Bo powiedzmy sobie, że jeśli ktoś będzie miał zapłacić 40 zł teraz, a w przyszłości 20 zł, no to nie tylko podejrzewam, że dwa razy się wybierze do kina, ale i trzeci raz też się chętnie wybierze do kina. Czyli innymi słowy zostawi 60 zł, a nie 40 jak poprzednim razem, a w dodatku będzie się nakręcał, no to mi się podobało, mam większy wybór, większe możliwości, mogę poświęcić trochę tych pieniędzy, będę częściej chodził. No po prostu taki jest, na tym polega liberalizm. Dostosowanie oferty do stosunkowo niskich możliwości społeczeństwa. Bo wtedy na obrocie robi się pieniądze. Na obrocie, a nie, to nie jest jednorazowy zysk, a masowy obrót. No cóż, ja nie jestem pewien, czy jest sens, żebym ja to tłumaczył. Znaczy dla mnie to są takie oczywistości, ale to są oczywistości, ale to wcale nie oznacza, że dla wszystkich to są oczywistości. I tutaj, dlaczego ja podałem ten przykład? Dlatego, że jeśli chińskie państwo ma możliwość z Pekinu wydać taki prikaz. Słuchajcie, we wszystkich prowincjach. Oczywiście ja wulgaryzuję to wszystko. Słuchajcie, wy wszyscy macie w tych swoich ministerstwach kultury i turystyki, macie w prowincjach postarać się obniżyć ceny biletów tak, żeby więcej ludzi chodziło, żebyśmy mieli większe obroty i na tym samym większe zyski. Żeby i kina miały większe zyski i jakieś tam, to cała masa tych instytucji kulturalnych, tych rozrywkowych, turystycznych i innych. Obniżenie ceny i tym samym zwiększenie zysku. Tak, to nie jest sprzeczne. No ale tego się na świecie nie robi. Miejscem, gdzie coś podobnego ma miejsce. Na świecie świat dawno już odszedł od liberalizmu. Świat i te wszystkie balcerowicze i inne gnoje, które mają mordy pełne liberalizmu, one mają tylko mordy pełne liberalizmu. One nie zrobią nic, żeby ten liberalizm przekuć na realną gospodarkę. To jest morda liberalna i to wszystko. To wszystko, moi państwo. Bo gdyby było inaczej, to byśmy byli kwitnącym państwem. Mili państwo, ja swego czasu byłem naprzód konserwatywnym liberałem, a później liberalnym konserwatystą, teraz już z liberalizmu mnie nic nie zostało, aczkolwiek ogromnie doceniam właśnie liberalne posunięcia w makrogospodarce, makroekonomii. Więc tutaj jest oczywistością, że płatności mobilne, że 4G, że później 5G, z tym 5G to ja bym nie przesadzał. To jest tak, że 5G, w mojej opinii, 5G nam nie jest do niczego potrzebne, nam, użytkownikom prywatnym. 5G jest potrzebne w sytuacji, gdy na przykład, oczywiście to wyimaginowana sytuacja na razie, ale myślę, że za jakiś czas możliwa, że jakiś na przykład wysokiej klasy chirurg nadzoruje dwie albo trzy operacje z jakiegoś centrum. No powiedzmy sobie, jakiś wyjątkowej klasy chirurg nadzoruje trzy operacje w Warszawie, załóżmy siedzący, albo w Krakowie siedzący, nadzoruje trzy różne operacje w trzech różnych miejscach. Żeby to miało sens, to opóźnienie w przesyłaniu obrazu musi być niezauważalne. W tej chwili, w przypadku 4G, LTE, znaczy 4G, czyli LTE, tego się nie uda. Natomiast w przypadku 5G tak, to już wtedy się uda. Oczywiście to, co powiedziałem w tej chwili, jest tylko przykładem, jednym z tysięcy przykładów, które spowodują, że 5G ma sens, ma rację bytu. Ja myślę sobie, że 5G może się przydać graczom online. Ale ja, proszę mi wybaczyć, ale ja, mimo tego, że ja od prawie 50 lat, 45 siedzę w informatyce, to ja ani razu nie grałem w żadną grę. Naprawdę. Także nie wiem. Dobrze. A mam nadzieję, że to dotarło do państwa, że te przychody z turystyki, a turystyka jest niesamowicie rozwinięta w Chinach. No, wystarczy popatrzeć się na miejsca turystyczne. Wystarczy popatrzeć się na te dzikie tłumy. No po prostu dzikie tłumy w miejscach turystycznych i to Mnie się oczywiście odechciało od razu pobyt w takim miejscu, no ale jestem dziwakiem. Ja nie lubię tłumów, od nigdy, czy od zawsze nie lubię. A otóż ja pamiętam, nie zapomnę tego, ktoś znajomy z Tianjinu przysłał mi kilka lat temu zdjęcie z zoo. Nie wiem skąd to wziął. Zdjęcie z zoo, z jakiegoś z miast, któregoś z miast chińskich. No wiecie co Państwo, ja byłem kilka razy w zoo warszawskim z dziećmi. Czyli już kupę czasu tam. No owszem, było sporo ludzi, ale w stosunku do tego zoo, które ja widziałem w Chinach, to w zoo warszawskim było, nie wiem, może 10% tych ludzi, którzy chodzili, trudno powiedzieć, chodzili po tym zoo, przetaczali się, tłum dziki, zbity, gęsty tłum przetaczał się z jednego miejsca do drugiego. Mówię, zupełnie poważnie mówię, w Warszawie, w warszawskim zoo to było 10% tych ludzi, którzy byli tam. A to tylko taki jeden z tysięcy przykładów. No, ci chińscy turyści są wszędzie. Ja nie mówię o zagranicy, bo jak jedzie się za granicę, to raczej własnego PKB się nie podbija. Ale jak się jest, no wszystko jedno, gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu turystycznym i się płaci za bilet wstępu, no to oczywiście sposób. No więc właśnie te bilety wstępu, jeśli będą, a są drogie. Są drogie. W Chinach uważam, że bilety wstępu są drogie do miejsc turystycznych. Niejednokrotnie widziałem ceny, więc wiem, że są te wejścia drogie. Te wejściówki są drogie. Więc obniżenie tych cen spowoduje po prostu jeszcze większą nawałę turystów. Nie wiem, czy to biorąc pod uwagę określone pojemności tych miejsc. No bo ile można do takiego zoo wejść? No, powiedzmy sobie, 100 tysięcy ludzi, no i nie wejdzie 120 tysięcy, bo nie ma gdzie. No bo się nie zmieszczą, najprościej mówiąc. Tak, no więc ja oczywiście się śmieję, ale to naprawdę, to wcale nie jest śmieszne. To wcale nie jest śmieszne. Dobra, w każdym razie jest tak, taki jest trend, no, trendy. Trend jest taki w konsumpcji generalnie, czyli w usługach, w tym przypadku kulturalnych i turystycznych. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.